Bulteriery z Włocławka i mistrzowie Polski z Zielonej Góry mają już za sobą dwie wyczerpujące bitwy. Po nich absolutnie nic nie jest jasne. Anwil i Stelmet walczą o finał Polskiej Ligi Koszykówki. Po dwóch meczach we Włocławku koszykarze obu drużyn zostawili serce na parkiecie. Naszej drużynie raz udało się wygrać. Czy nasi chłopcy w środę okażą się lepsi i przybliżą się do upragnionego finału? Środowe starcie o 17:45. Hala CRS musi być prawdziwą twierdzą, a wy, kibice, nie żałujcie swoich gardeł. Koszykarze z Telmetu was potrzebują.
Po reklamie. 10 minut po 21. Publicystyka sportowa w Radiu Zachód, a dziś sporo o żużlu i o koszykówce. Te dwie dyscypliny będą dominować, ale nie tylko. Nie zabraknie również siatkówki i królowej sportu. Zaczynamy. Zaczniemy od żużla. 55 tysięcy kibiców na Stadionie Narodowym w Warszawie obserwowało inauguracyjną rundę o indywidualne Mistrzostwo Świata Grand Prix Polski w Warszawie. Duże emocje, chociaż chyba kibice spodziewali się troszeczkę lepszego poziomu, jeśli chodzi o ściganie, no ale tor po trzeciej serii po 12 wyścigach po prostu się rozsypywał. Sporo dziur, sporo niebezpiecznych sytuacji, ale ładunek emocjonalny bardzo duży, bo jednak sporo się działo na torze w Warszawie. No i Polski, a w szczególności Lubuskie akcenty mieliśmy, bo wiadomo, Taiwo Finden wygrał, wyprzedził w wielkim finale Macieja Janowskiego, trzeci Fredrik Lindgren, a czwarty Artiem Łaguta. To jest ta czołowa czwórka, jeśli chodzi o rywalizację w inauguracyjnej rundzie. Natomiast, tak jak mówię, mieliśmy lubuskie akcenty. Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek, liderzy obu lubuskich klubów w półfinałach. Ostatecznie jeden i drugi nie awansował do finału, a myślę, że to było dość dużą ambicją i Patryka, i Bartka. Wczoraj w programie Muzyka i Sport prezentowaliśmy część wypowiedzi między innymi obu lubuskich bohaterów. No to żeby wstęp taki dobry do żużlowych dywagacji rozpocząć. Krótkie wypowiedzi Patryk Dudek i Bartosz Zmarzlik i ich ocena po Grand Prix Polski w Warszawie.
No liczyłem w tym ostatnim biegu, że wystartuję jak w tym moim przedostatnim biegu. Z trzeciego pola wygrałem start i było fenomenalnie. Z tego drugiego liczyłem, że będzie tak samo, bo miałem podobne gdzieś tam ustawienie tego motocykla i pola. I co? I przegrałem o motocykl.
Krew i serce zostawiłem, więc...
O tak, tak, to widzę, potwierdzam.
No co, no wyjeżdżamy z 9 punktami i patrzymy do przodu, już nie patrzymy do tyłu. Wiemy, jakie błędy popełniliśmy na zawodach i, że tak powiem, no co, nie będziemy się rozczulać tutaj, patrzymy do przodu i tyle.
Dłuższe rozmowy z naszymi bohaterami na www.zachod.pl, a teraz komentarze między innymi członków obu teamów naszych żużlowców. Najpierw Sławomir Dudek, ojciec i menedżer Patryka Dudka, o tym, czy szóste miejsce i 10 punktów, bo taką pozycję i taki dorobek wywalczył Patryk Dudek, to dobre miejsce i czy może liczono na coś więcej?
Jesteśmy zadowoleni, nie zakładamy planów końcowych, po prostu każdy bieg chcemy dobrze pojechać. Nie było źle, no i takie dwa biegi tam szkoda, bo była szansa tam dobrze zapunktować i no gdzieś tam niespodziewanie Max Drabik wyjechał Patrykowi przed koła, zepsuł całą tam imprezę. W następnym też zaskoczył nas Zagard, takie te dwa biegi, szkoda, bo to uciekły dwie pewne trójki. Może wtedy łatwiej byśmy mieli do... Szansę miałby wtedy Patryk 13 punktów i losował pierwsze pola by wbierał, ale to na to nie ma co patrzeć. No ogólnie mówię, dobrze, upadek, tak po cichu gdzieś tam sobie mówiłem, że ten pierwszy upadek musi nastąpić, to może też z Patryka zejdzie, no mam nadzieję, że nie jest poważny, no ma na razie tak tam stłuczoną trochę łydkę, że chyba nic tego groźnego nie będzie. Trochę to bolesne jest, będziemy to pilnować, no i nic, jedziemy dalej.
Półfinał, tam start w dużej mierze chyba zdecydował, Patryk go przespał, była szansa, żeby jednak wygryźć, wywalczyć ten finał?
No tak myśleliśmy, jak to będzie, no Fredek z tymi startami też różnie startuje, potrafi przegrać i liczyliśmy, że ten motocykl w miarę nam teraz pasował ze startu, że no spróbujemy powalczyć, być może uda się ten start wygrać, nałożyć Fredka i będzie dobrze, no po prostu ryzyko, zaryzykowaliśmy. No, był jakiś tam pomysł, może jednak trzecie pole, spróbować trzeciego pola, ale to teraz jak już po wszystkim, to łatwiej to się mówi, że może byłaby okazja właśnie, że Fredek by wywiózł zawodnika z drugiego, my byśmy skoczyli, no ale to też mogłoby się całkiem inaczej potoczyć.
Czy jednym słowem spokój, zadowolenie, że to się tak skończyło, czy taki mały niedosyt?
Jakiś promyk nadziei się na koniec zrobił, tak, że jest fajnie, że wiadomo, walczymy o wejście do finału jak najwięcej, ale to, co ten plan minimum jest 10 punktów, mówię, gdzieś 1-2 punkty mogły być więcej. więcej, byłoby dobrze. Jedziemy dalej, myślę, że nieźle.
Nie jest źle, aczkolwiek jest niedosyt. To a propos występu Patryka Dudka. No i podobne odczucie chyba w teamie Bartka z Marzlika. 9 punktów, 8 miejsce. Wielka ambicja, wola walki, no ale Bartkowi do finału nie udało się awansować. Co mówili w teamie z Marzlika? Paweł Zmarzlik, jeden z członków tego teamu, posłuchajmy. Bartek mówi, że jedziemy dalej i wyłącza już temat Warszawy. Natomiast w teamie, tak jak już emocje opadły, ocena tego występu? Dobrze, źle, średnio?
Znaczy, no, byłoby dobrze, gdyby na był finał, ale jesteśmy zadowoleni z półfinału. W zeszłym roku w pierwszej rundzie Grand Prix nie było, półfinału w tym roku jest, także jest pewien progres. Tracimy tylko 4 punkty bodajże do trzeciego miejsca, a jeszcze przynajmniej 9 turniejów, także wszystko się może zdarzyć.
Każdy szuka prędkości na początku sezonu, a u was jak to było w teamie? Na motocyklu jednym tym samym? Coś zmienialiście, jeśli chodzi o ustawienia?
Znaczy, ten sam motocykl cały czas, ale po prostu może było trzeba bardziej odważnie ze zmianami, ale mówię, teraz można sobie gdybać, mamy kolejną nauczkę na przyszłe lata i idziemy do przodu.
Dużo się zmieniał tor w trakcie zawodów?
Znaczy, czy się zmieniał? Trochę się zmieniał na pewno, ale na pewno coraz większe dziury były. Czasami sprawiały trudności, ale mówię, często cytowały jakieś takie typowe sytuacje torowe o tym, w którym wyścigu przyjechał, bo kogoś pociągnął, ktoś go wyciągnął, ktoś kogo przyblokował, także tak to bywało, ale to jest dużo, jedziemy dalej.
Bartek mówi, spokojnie, nic się nie stało, ale jego mina, mimika twarzy mówi co innego, bo to ambitny chłopak. Zadowolony w końcu on jest z tego początku?
Myślę, że tak, nie jest najgorzej, także jesteśmy zadowoleni, stały, zdrowy, idziemy do domu.
6. i 8. miejsce Patryka i Bartka. Dodajmy jeszcze, że na 11. miejscu Krzysztof Kasprzak ze Stali Gorzów, startujący z dziką kartą. Dobrze zaczął, później już było słabiej, ostatecznie na 11. miejscu. No ale polscy kibice, 55 tysięcy. To było wrażenie i niesamowita atmosfera. Oklaskiwało głównie Macieja Janowskiego, bo on dostał się do wielkiego finału. W tym finale prowadził przed Tajem Wofindenem, ostatecznie jednak Brytyjczyk, kolega klubowy ze Sparty Wrocław, wyprzedził Janowskiego. Ale i tak bardzo dobry występ polskiego reprezentanta. Było podium, dwójka na tym podium. No i posłuchajmy, co mówił polski bohater.
Coś czuję, że na pewno to będzie bardzo ciężki rok, bo wszyscy są bardzo mocno rozpędzeni i jak widać, każdy walczy do samego końca. Jestem gotowy na ciężką pracę i na twardą walkę. Dzisiaj naprawdę ciężko było na początku, ponieważ to ostrzeżenie. Później sędzia też bardzo długo trzymał na starcie, więc uwierzcie mi, że te nerwy były naprawdę wysokie. Cieszę się, że na koniec udało mi się stanąć na podium. Szkoda, bo już było bardzo blisko, ale zostawmy coś na potem. Mocno zaostrzyła się jazda i widać, że każdy walczy o każdy punkt, więc no uwierzcie mi, że to na pewno do końca ostatniej rundy będziemy mieli bardzo dużo ciekawych turniejów, więc tor na pewno się troszeczkę rozwalił. Nie wiem dlaczego i co było tego przyczyną. Miejmy nadzieję, że na następną rundę te tory będą troszeczkę równiejsze, żeby była jeszcze lepsza walka.
Maciek mówi, że jest jazda na żyletki. Myślisz, że trochę chwilami trzeba by ochłonąć?
Ścigamy się o mistrzostwo świata. Każdy wie, o co jedzie. Niektórzy może troszeczkę czasami za bardzo chcą, ale nie można mieć do nich pretensji, bo jedziemy. No to jest też żużel i jest to bardzo brutalny sport.
W wywiadzie przed półfinałem powiedziałeś, że jeszcze będziecie tam szperać trochę sprzęcie i sprawdzać. Dużo było tego sprawdzania i szperania?
Tak, cały czas po każdym biegu coś zmienialiśmy, coś próbowaliśmy ulepszyć. No ciężko było mi się wydostać z tego czwartego pola, tam kolejne były strasznie głębokie i naprawdę chwilę mi zajmowało, żeby wyskoczyć z tego pola. Później musiałem się gdzieś tam pędzić. Nic, no ja jestem zadowolony. Wczoraj znowu gdzieś tam z kimś rozmawiałem i dużo mi mówiono, że no nie jesteś w gronie faworytów, znowu. No a tu proszę, Maciek Janowski na podium po raz kolejny i tyle.
Widać, że twoje motocykle hulają, ale jak się patrzy na Artioma Łagutę i na Fredrika Ringrena, no to co oni tak naprawdę tam mają w tych motocyklach?
Nie mam pojęcia. Artiom był czwarty, Fred był trzeci, więc akurat teraz mnie to za dużo nie interesuje.
Maciek, a powiedz, ty jesteś mega spełniony, czy czujesz taki niedosyt?
Nie, jestem. Tutaj nie ma co mówić o spełnieniu, bo to jest pierwsza runda, więc jestem gotowy na walkę i tyle. No nie ma też co się podniecać za bardzo, to jest pierwsza runda. Cieszę się, że tak się potoczyła, bo na pewno to doda nam troszeczkę kopa i jeszcze więcej sił. ale tak jak mówię, na razie spokojnie, jeszcze 9 rund, musimy jeszcze parę rzeczy polepszyć i miejmy nadzieję, że oby tak dalej szło.
Wielka radość, drugie miejsce, po raz drugi z rzędu na Stadionie Narodowym. Wielkie brawa, Maciej Janowski zaczyna znakomicie rywalizację w cyklu Grand Prix. No i Tai Wolfenden, numer jeden, zaczął tak sobie, powiedzmy wprost, bo po trzech seriach miał tylko 4 punkty, ale później jak już zaczął wygrywać, no to nie było na niego silnych. Nawet ten super szybki Fredrik Lindgren nie był w stanie go zatrzymać. Tai Wolfenden, wielkie brawa, wielka sympatia polskiej publiczności, bo to jest taki nietuzinkowy żużlowiec, bez którego byłoby chyba nudno w cyklu Grand Prix. Posłuchajmy, co mówił.
It's amazing, you know. I love Poland. I love coming here. This venue.
Wiesz, to niesamowite. Kocham Polskę, uwielbiam tu przyjeżdżać. To jest nieprawdopodobne miejsce. No i do tego fani znakomici. Ja i Maciek razem na podium, obaj z Wrocławia, więc to tym ciekawi. To niezwykle ważne dla nas z punktu widzenia polskiej ligi i dla naszych sponsorów, że jesteśmy na podium. Jak mówię, to niesamowita noc dla mnie. No indywidualnie? No też cieszę się, bo wygrałem. Nie obchodzi mnie to, który będę później, czy czwarty, czy piąty. Dziś czuję się dobrze, jestem gotów, bez względu na to, czy to wtorek, czwartek, sobota, czuję motocykl, czuję prędkość, ale cały czas trzeba pracować, pracować, jeszcze raz pracować i tak będzie pewnie przez cały sezon.
Saturday, Sunday, Tuesday. So then I start to get in the rhythm and feel the bike more, a little bit more confidence and working and working and working until the end of the season.
Tai Wolfenden, zwycięzca Grand Prix Polski w Warszawie, chociaż kibice bukmacherzy stawiali na bezbłędnego w pierwszych tygodniach tego sezonu Fredrika Lindgrena. Był szybki rzeczywiście, ale w wielkim finale dopiero trzeci.
I feel very happy. I mean, been waiting for this event for a long time. The GP starts later.
Czuję się naprawdę bardzo szczęśliwy. Czekałem na ten moment bardzo długo w Grand Prix. Zresztą jestem w świetnej formie od początku sezonu, jak wiecie. Zdobywam dużo punktów we wszystkich ligach, czy to w Polsce, czy w Szwecji. No a w Grand Prix oczywiście chcę, żeby było podobnie, bo to jest Grand Prix, rywalizacja Mistrzostwo Świata. A pytacie mnie o atmosferę, o to, co się tutaj działo. No cóż, atmosfera niesamowita. Uwielbiam to miejsce, ten stadion. Uwielbiam tu przyjeżdżać. Po pierwsze, tu jest taka znakomita elektryczna atmosfera. Świetnie się tu jeździ. Znakomity obiekt.
I love riding in front of these kind of crowds.
Fredrik Lindgren, trzeci w Grand Prix, chociaż Szwed myślę, że będzie miał sporo do powiedzenia. Kto wie, czy to nie faworyt numer jeden do zdobycia tytułu Mistrza Świata. No ale o tym wiedzieliśmy, natomiast chyba zaskoczeniem była znakomita dyspozycja Rosjanina Artiema Łaguty. 3 pierwsze starty i 3 zwycięstwa. Później Łaguta trochę słabszy, 10 punktów po rundzie zasadniczej, no ale wszedł do finału. W finale chyba czegoś zabrakło, ale Łaguta zasygnalizował, że w tym roku chyba trzeba będzie się z nim liczyć.
No, jestem bardzo zadowolony. No nie wyszło mnie jak chciałem by w tym finale, bo start był bardzo dobry, a popełnił błąd, po prostu zostałem na krawężniku. No i ciężko powiedzieć, ale jestem zadowolony. Rzeczywiście pokazałem, że inny jestem zawodnikiem, bo w tamte czasy był bardzo młody, a teraz już pojeździłem siebie trochę, także i w ligi polskiej, szwedzkiej, także nie więcej wiem co i jak, ale to wiadomo, sztuczny tor dla mnie jest po prostu drugi raz w życiu na sztucznym torze jeździć. Chyba dobrze. No na pewno emocje były na prezentacji, ale jak wyjeżdżałem bieg już nie myślałem, ile tam kibiców siedzi, po prostu robiłem swoje punty i tyle. Obserwowałem biegi, jak w telewizji, gdzie lepiej pojechać i myślałem o tym, że jak wygram start, to pojadę tam. Na początku wiadomo, że był bardziej równy taki tor i byłem zadowolony z tego. No, w sensie, czy byłem zadowolony, ale no później już zmieniło się, bo później była długa przerwa po tych trójkach i już tor był bardziej taki śliski.
No i rzeczywiście, później Łaguta trochę się pogubił. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych rundach, czy to był jednorazowy strzał, czy Łaguta będzie rzeczywiście tak szybki, jak w swoich pierwszych trzech wyścigach. Krótka teraz wypowiedź trenera kadry narodowej Marka Cieślaka. Jego ocena Polaków, a zaczyna od oceny Macieja Janowskiego, drugiego w Warszawie.
No ja myślę, że radość. Wstać na podium Grand Prix, to mógł sobie pomyśleć, że jechał jakiś czas pierwszy. Zdobył 13 punktów, jest w czołówce, także wszystko dobrze. Że zawodnicy po prostu walczą już od pierwszego po prostu turnieju, tak jakby to się już kończyło, nie?
Jakby pan miał wskazać zawodnika, który jest teraz w najwyższej formie, czy?
Jest kilku, którzy się liczą. Doszedł nowy, Łaguta, prawda? Widać, że nieprzypadkowo po prostu się tu znalazł.
Ale on sprzętowo jest jakby w innej lidze.
I Lindgren, i jest kilku innych. Nasi też przecież Maciek i Zmarzlik i Dudek też się do tej stawki zaliczają tych, którzy będą rządzili w tym Grand Prix. No widać, że starzy mistrzowie, no, trudno powiedzieć cośkolwiek o Pedersenie, bo z tą kontuzją to on właściwie nie powinien jeździć. Hancock to jak jest trudno, to pokazuje, że mistrz świata dzisiaj po prostu mało co zrobił. Nie?
I każdy może zostać mistrzem świata z tej szesnastki?
No niestety, ale tak może być, że tak może być.
Lindgren na czele, mimo że trzeci w Grand Prix z dorobkiem 16 punktów. Zobaczymy, co będzie za dwa tygodnie. Pewnie klimat trochę inny, bo czeska Praga nie 55, a pewnie około 5 tysięcy kibiców. No i cały ten cyrk związany z mistrzostwami świata powoli, powoli się będzie rozkręcał. Zobaczymy, czy w głównych rolach będą nasi polscy żużlowcy, w szczególności Lubuszanie. Patryk Dudek z Falubazu Zielona Góra i Bartosz Zmarzlik ze Stali Gorzów. A jeżeli jesteśmy jeszcze przy żużlu, w Warszawie sporo znanych twarzy, również żużlowcy, którzy nie startowali w Grand Prix. Od choćby spotkaliśmy Kacpra Gomulskiego z Falubazu Zielona Góra i zapytaliśmy go, czy liczy na starty, na występy, bo przecież po dwóch meczach został odsunięty od składu przez menadżera Falubazu Adama Skórnickiego. Co u niego słychać? Posłuchajmy.
Co u pana słychać? Bo nie ukrywajmy, początek sezonu, a potem miejsca w składzie zabrakło. I co teraz z Gingerem w Falubazie?
No to już jakby ja tam staram się robić to, co robiłem. I też dużo z silnikami powysyłałem do serwisów. Gdzieś tam już jeden nawet nieźle pracuje. Też po treningach w Zielonej Górze i ostatnim turnieju w Oslake mogę z tego silnika być zadowolony.
Jest temat wypożyczenie Kacpra Gomulskiego z Falubazu?
To już nie do mnie pytanie.
A czy pan by chciał?
Ja chcę jeździć po prostu i szukam też jazdy, dlatego jechałem w tym turnieju. Cały czas gdzieś tam szukamy też jakichś lig zagranicznych. Mam Danię, w Szwecji też mam kontrakt, gdzie też po pierwszym meczu, dlaczego trener PK nie zrobi zmiany, bo po prostu da szansę innym zawodnikom u siebie jazdy, więc no szukam jazdy, ale jestem tylko i wyłącznie pozytywnie nastawiony i nie ma co się załamywać, bo to tylko niepotrzebnie męczyć sobie w głowie.
No właśnie, Kacper Gomulski walczyć będzie o skład Falubazu, a Falubaz Zielona Góra w najbliższą niedzielę do Wrocławia się wybiera na mecz ze Spartą. Z Wofindenem, z Janowskim, ale będzie trudno o punkty. O 16 ten mecz, a o 20 Stal Gorzów u siebie z Włókniarzem Częstochowa. Bardzo ciekawe mecze obu lubuskich drużyn i trudne przy okazji relacje z obu meczów, oczywiście w Radiu Zachód. Tyle o żużlu, teraz o koszykówce. Stel Metena ABC Zielona Góra walczy o awans do wielkiego finału rozgrywek PLK. Dwa pierwsze mecze zielonogórskiej ekipy, która zajęła czwarte miejsce po rundzie zasadniczej we Włocławku z Anwilem. Pierwsza przeprawa przegrana dość wysoko z Anwilem, który zagryzł więc wręcz Stelmet, ale wczoraj znakomita postawa aktualnego mistrza Polski i wygrana we Włocławku. I po dwóch meczach 1-1 teraz rywalizacja przynosi się do Zielonej Góry. Środa i piątek o 17:45 oba mecze w hali zielonogórskiego CRS-u. Relacje w Zachód, jeżeli Stelmetowi uda się wygrać oba te mecze, awansuje do wielkiego finału. Ale to teraz Anwil będzie chciał pokusić się o zwycięstwo na parkiecie przeciwnika. Fascynujące są te rywalizacje włocławsko-zielonogórskie. Właśnie o niej i o tym, czy Stelmet stać na kolejny finał. Jacek Białogłowy rozmawia z właścicielem klubu Januszem Jasińskim.
Chciałem pana zapytać, czy po tym pierwszym meczu pan się, nie wiem, nie przestraszył, nie zwątpił, czy też był pan takim pewniakiem po pierwszym meczu tej włocławskiej dwumeczowej, tej pierwszej części tej serii?
Znaczy na pewno nie byłem pewny wyniku, to bym skłamał, gdybym tak powiedział. Natomiast z drugiej strony te kilka już ładnych lat powinno nas nauczyć to, że nic nie jest ani pewne na tak, ani na nie i w związku z tym trzeba grać do końca. W tym roku pokazaliśmy chociażby w tej naszej europejskiej przygodzie, gdzie już byliśmy skreśleni dawno, że udało się awansować do następnej rundy i wygrać coś, co było nie do wygrania. Tak samo tutaj, no póki piłka w grze, to wszystko jest możliwe. W związku z tym no, ta przegrana była jakby wkalkulowana trochę w to, że Włocławek jednak ma przewagę tego parkietu. No i z drugiej strony, w związku z tym jakbyśmy skończyli 0-2, też by się, tak powiem, koniec świata jeszcze nie nastąpił i byśmy tutaj walczyli do końca. Natomiast na pewno to obecna sytuacja nas bardzo mocno stawia w lepszej sytuacji, szczególnie, że wystarczy, że tylko i aż wygramy dwa mecze u nas w Zielonej Górze, a w Zielonej Górze no, czujemy się jednak o niebo lepiej niż we Włocławku.
Jasne, pojechał pan do domu w piątek, przespał się pan i stwierdził, że jednak musi wrócić i pogadać z chłopakami, jakoś ich jednak tam zmotywować, mówiąc delikatnie, przemówić do rozsądku, chociaż oni mówią, że do serc pan bardziej przemawiał, że o historii klubu, mówił o przyszłości klubu. Niektórzy też mówią, że tam między wierszami jakieś lekkie, nie wiem, czy groźbę usłyszeli, ale mówią, że tam była mowa, jedni mają kontrakty, inni nie. Tak jakby mówią, że chciał pan z wielu stron zaatakować ich duszę.
Znaczy, przede wszystkim to tak jak zawsze staram się i tak myślę, że to jest właściwe, żeby każdy z zawodników był partnerem. Każdy z członków klubu jest partnerem i powinien wiedzieć mniej więcej klub, dokąd zmierza, jaki ma cel. Oczywiście czasami w pewnych krótkofalowych jakby celach to nie do końca nadążają za mną, ale jeżeli chodzi o te grubsze cele, to też im przedstawiłem to, co jest jakby po tych rozmowach europejskich, że na pewno chcemy grać dalej w Europie i na pewno chcemy nakreślić sobie taki długofalowy plan, zresztą z prezesem Piesiewiczem, żeby za co najmniej za trzy, najszybciej za trzy, a maksymalnie za pięć lat, żeby polska drużyna także mogła zagrać w szeregach Euroligi. Oczywiście do tego trzeba bardzo, bardzo dużo rzeczy, ale między innymi potrzeba jest nam silnego budżetu, na który mamy szansę, jeżeli będziemy wygrywać. I druga kwestia, potrzeba nam także wyników takich, które będą nas predysponowały do gry w Europie. No więc w związku z tym i tak naprawdę przyszłość europejska Stelmetu leży w ich rękach i to chyba był jakby najważniejszy taki przekaz z tych większych, plus to, że tak naprawdę grają z drużyną, która jest po prostu słabsza, a to, że dzisiaj na boisku tego nie potrafią dowodzić, to jest tylko i wyłącznie chwilowa słabość i że ten potencjał jest w nich i że muszą tylko po prostu zrobić to, co robią od kilkunastu lat jako zawodowcy. Będzie dobrze i koncentrować się na sobie, a nie na tym, co się dzieje wokół. Zresztą to widzimy, że ta drużyna przeszła metamorfozę od kilku na pewno meczy, kiedy przestaliśmy rozmawiać z sędziami, przestaliśmy się zajmować tym, co jest wokół i chyba każdy z tych zawodników zrozumiał, że jako mistrz Polski zawsze będziemy mieli pod górkę, no i nie ma się co łudzić, że będzie ktoś nam dawał fory czy taryfę ulgową i że może oni są nieprzyzwyczajeni ze swoich boisk na takie traktowanie, ale tu każdy chce nam dokopać, każdy chce nas ograć, każdy chce wyrzucić nas z tych sześciu latach gdzieś tam na inną pozycję, niż my byśmy chcieli być.
No dobra, niech pan powie, my się tak zastanawiamy, nawet przed chwilą u siebie w redakcji rozmawialiśmy, to jest tak, że ten Stelmet od pogadanki do pogadanki, jak te dzieci muszą wysłuchać pana i wstrząsnąć, pan nimi musi, żeby oni rzeczywiście po słabym meczu zagrali bardzo dobry mecz, bo to przecież nie pierwsza historia w tym sezonie, prawda?
Znaczy generalnie na pewno nie, to wie pan, to jest taka trochę interpretacja, że wie pan, może między...
Nawet panu niektórzy piszą na Facebooku, dziękuję panie Januszu, świetnie, że pan nimi wstrząsnął i zagrali w końcu.
Przeszła burza nad Włocławkiem i też może miała na to wpływ. Ja myślę, że to wszystko składa się z małych elementów, natomiast jedno jest ważne, tak? I to też trzeba powiedzieć, że rozmowy grupowe to grupowe, ale indywidualne moim zdaniem mają kolosalne znaczenie.
Bo też były, prawda?
Tak, ale najważniejsze jest to, że z każdym z nich rozmawiamy, przynajmniej staramy się rozmawiać, żeby nikogo nie pominąć. Każdy ma inne problemy i to jest to, czego nie do końca inne kluby w Polsce doświadczają, mianowicie to, że przy takim bogactwie bardzo dobrych i silnych osobowości, koszykarsko dobrych, to mogę powiedzieć, że to naprawdę jest hiper trudne, żeby zapanować nad ich ambicjami, żeby dali się podporządkować jakby interesowi drużyny. Ja wiem, że każdy z nich to mówi, każdy to powtarza, ale zbliża się koniec sezonu, zbliżają się różne przemyślenia. Jeden ma lepsze, drugi ma gorsze korekowania na przyszłość. Te statystyki potem są oglądane, a naprawdę ja oglądam statystyki od kilku lat z Polskiej Ligi i powiem szczerze, że w żadnych statystykach zawodników Stelmetu nie ma. może poza jednym, to, że jesteśmy trzykrotnym mistrzem Polski przez ostatnie 3 lata. Ale jak spojrzymy, kto jest MVP sezonu zasadniczego, kto zdobywa najwięcej punktów, kto zdobywa najwięcej różnych tam trofeów po drodze, to z reguły naszych zawodników nie ma, no bo my jednak mamy bardzo wyrównaną stawkę. I teraz nie wszyscy chcą to zrozumieć i nie wszyscy potrafią też temu się podporządkować. No i tutaj jest, jak wiadomo, to jest jak wszystko idzie, jak się wygrywa, jak się zdobywa, to łatwiej jest wyegzekwować to. Natomiast najgorzej wówczas, kiedy drużyna przegrywa, kiedy jakby nie ma tego efektu wygrania jako całości, no to wtedy rozpoczynają się partykularyzmy, z którymi mamy do czynienia od wielu miesięcy. Natomiast no to właśnie na tym polega, żeby w tym najważniejszym momencie spiąć się za 3 tygodnie. Za 3 tygodnie tak czy inaczej będzie koniec, więc to mamy bliżej niż dalej, a chodzi o to, żeby pokazać tą wartość, którą oni mają. Oni są też źli na siebie, na trenera, na mnie, na kogoś. To jest cały rok na to pracowaliśmy, żeby teraz mieć siebie trochę dosyć, no ale to właśnie na tym polega, żeby się sprężyć, mieć i razem coś wywalczyć, bo jak wygramy ten ostatni mecz, to będzie mecz o złoto, to wszystko inne zapomnimy i z tego sezonu zostaną tylko te trofea. Jeżeli przegramy, to całe życie będziemy sobie to pamiętać i wyrzucać.
To ciekawa jeszcze jedna rzecz, bo pan powiedział o trenerze, bo koszykarze mówią też, że trener tak jakby, nie powiem, że się rozwinął, bo to dziwnie zabrzmi, natomiast, że Urlep zaczął ich pytać, tak, co było nie tak, że to w tą stronę też poszło, chyba też trener jakiejś takiej niepewności dostał, mam takie wrażenie w takim razie, czy zły wniosek wyciągał.
Ja myślę, że nie niepewności, tylko że no, do każdej osoby jest inna taktyka, a do tej drużyny musi być specjalna. No, mamy przez takie, a nie inne ruchy kadrowe do czynienia z dosyć trudnym materiałem, jeżeli chodzi o ich, każdego z nich, jeżeli chodzi o ich pozycję. Wie pan, no, nigdy nie mieliśmy mistrza Europy, nigdy nie mieliśmy zdobywcę dwukrotnego Euroligi. Zawodników typu Sawowicz nie mieliśmy co roku. Dragicewicz to już jest w ogóle odrębna historia. Do tego jeszcze dochodzą bardzo utalentowani polscy zawodnicy z wieloma medalami. Każdy ma z nich swoje to ja. I teraz kwestia jest, no delikatnie mówiąc, dużo łatwiej trenerom zarządza się zawodnikami średniej jakości, znaczy średniej wartości też rynkowej. Tu każdy z nich wie, jaką ma wartość i tak dalej. Natomiast nie są w związku z tym łatwo ich, trudno im powiedzieć coś, czego oni w życiu jeszcze nie przeżyli. Tak? I to jest też ta trudność. To znaczy każdy z nich jest bardzo doświadczony, ale oni się nie podniecą byle czym. Tak? To nie jest tak, że gdzieś tam ktoś powie, no dobra, gramy o finały, to jest największe osiągnięcie w życiu. Nigdy w historii klubu nie graliście o finał, tak? To oni mówią, ale ja mam tam 5 medali, ja mam 7, ty masz ile, nie? Także i to w różnych ligach, czy to serbskich, czy jakiś tam puchar Turcji, czy gdzieś tam mistrzostwo Niemiec. No, różne te zdobycze mają. W związku z tym to jest inny gatunek zawodników, tak? I ja myślę, że to jest jakby największa nasza trudność. I to nie chodzi o to, że to jakby ładnie się ktoś określił, że to znaczy brzydko, ale podsumował, że to są spasione koty. Nie, to po prostu to jest tak, że to są zawodnicy, którzy nie poddają się, że tak powiem, byle jakiej motywacji.
Czyli nawet trener tak doświadczony z wiekiem jak Urlep ma problem, tak?
Ma problem. No, wydaje mi się, że teraz trochę trzeba też przeewaluować trenera Gronka, tak, i jego problemy. Jak nałożymy do tego jeszcze, że młody trener, w sensie nie bez tego stażu i bez tego doświadczenia. No, trener Urlep powiedział mi kiedyś tak, że nigdy nie miał w swojej historii tak trudnej drużyny jak tam. Mogę mu wierzyć bądź nie, tak powiedział, więc no, przyjmuję to na wiarę.
Ostatnie pytanie, środa, piątek i co się będzie działo w Zielonej Górze? Czy jest możliwe, że Stelmet dostał skrzydeł, poczuł się już jak ten mistrz i 2 mecze weźmie łatwo, myśli pan, czy nie jest to możliwe?
Znaczy myślę tak, że jest bardzo duża obawa z naszej strony przed następnym meczem. Uważamy, że to tak naprawdę może być mecz, który będzie decydujący w serii. I ten, kto wygra środę, będzie miał otwartą drogę do zakończenia serii. Więc w związku z tym myślę, że mobilizacja z dwóch stron będzie maksymalna, wojna będzie maksymalna. Spodziewam się bardzo brudnej koszykówki i twardej gry. Nasza motywacja jest olbrzymia. Myślę, że we Włocławku to, co było widać, ten balonik znowu jest na maksa napompowany. I w związku z tym każdy wie, o co walczy, ale to tak naprawdę naprawdę wygra psycholog, ten, kto wytrzyma to bardziej psychicznie, i tutaj psycholog by się chyba najbardziej przydał wszystkim. Natomiast myślę, że bardzo ważnym aspektem będą kibice i liczę naprawdę, że w środę pokażemy, że nie tylko na boisku jesteśmy mistrzem Polski, ale także na trybunach i to, co zrobił Włocławek, to my zrobimy lepiej, bo bez trąbek.
1-1 po dwóch meczach we Włocławku. Janusz Jasiński, właściciel klubu, podobnie chyba jak cała koszykarska Zielona Góra, wierzy w awans do finału. Środa i piątek, 17:45 mecze w hali zielonogórskiego CRS-u. Relacje w Radiu Zachód, a o koszykówce i o żużlu jeszcze w tym programie porozmawiamy.
Radio Zachód 103 i 106 FM.
Bo najpierw z bieżących doniesień siatkówka i tak jak wspominaliśmy, siatkarze Banku Orła Międzyrzecz wygrali we własnej hali półfinowy turniej o awans do pierwszej ligi i za niespełna dwa tygodnie wystąpią w decydujących rozgrywkach. Międzyrzeczanie zaczęli zmagania od porażki z Wilkami Wilczyn, no ale później pokonali Chrobrego Głogów i Stoczniowca Gdańsk, co wystarczyło do zajęcia pierwszego miejsca. Mecze w Międzyrzeczu obserwował Filip Górecki.
Bartosz Kowalczyk, atakujący Orła Międzyrzecz. To był różny turniej dla ciebie i różny turniej dla zespołu, ale finał piękny. Takie chwile to są najważniejsze chyba w życiu sportowym.
No, jestem bardzo szczęśliwy, tym bardziej, że po meczu z Wilczynem, gdzie słabo zaczęliśmy moim zdaniem, potrafiliśmy się podnieść i te dwa kolejne spotkania wygrać i fajnie się to dla nas potoczyło. I ten mecz z Wilczynem na pewno będzie nauką dla nas, żebyśmy w finale czegoś takiego nie odwalili. I jestem bardzo przeszczęśliwy, że udało nam się awansować do finału. Pierwszy finał w moim życiu, na pewno to będzie niezapomniane. Prędzej już nie mogę doczekać, jak pojedziemy tam. I wierzę w zespół, wierzę w nas wszystkich tutaj. I dla tych kibiców gramy, to co tutaj robią, to jest niesamowite. I dziękuję bardzo wszystkim po prostu za ten turniej.
I jeden wniosek, wystarczy tylko chyba spokojną głowę zachować, to stać was.
Tak, mentalność jest moim zdaniem teraz najważniejsza w sporcie. Też musiałem popracować nad głową. I cieszę się, że pod koniec tego sezonu no, udało mi się grać jeszcze lepiej niż to było na początku. A na początku też było dobrze, więc oby ten progres był coraz wyższy. I jestem szczęśliwy po prostu i zadowolony bardzo.
Piotr Haładus, kapitan Orła Międzyrzecz.
Pierwszy dzień to taki był troszeczkę dla nas niespokojny z uwagi na to też, że muszę tutaj i chciałbym bardzo podziękować Marcinowi Karbojakowi i Mariuszowi Szymkowskiemu, którzy wraz ze mną szykowali ten cały turniej i być może to było też w dużej mierze spowodowane tym, że przez ostatni tydzień naprawdę ciężko pracowaliśmy w zasadzie w trójkę na to, żeby dzisiaj tutaj było właśnie święto siatkarskie. Stąd też ten piątkowy mecz był dla nas no dosyć męczący. Byliśmy już zaczynając mecz bardziej zmęczeni niż dzisiaj. Dlatego też no, wynik był piątkowy taki, jaki był. W sobotę zagraliśmy swoją siatkówkę, już wypoczęliśmy, troszeczkę emocje opadły, a dzisiaj no, to było jakby uwieńczenie tej naszej ciężkiej pracy i cieszymy się bardzo.
Duży komfort dla rozgrywającego mieć kilka opcji w ataku. Dzisiejszy mecz też to pokazał.
Tak, tak, tak. Oczywiście bardzo fajne przyjęcie było. Ja też mogłem zagrać w zasadzie wszystko, co możemy. Mamy pewnych chłopaków w ataku. No, każda strefa dzisiaj grała, wczoraj również. Dlatego no, uważam, że zasłużenie wygraliśmy.
Jesteście w finale, można powiedzieć, nie macie nic do stracenia już, tylko możecie zyskać.
Oczywiście, że tak. Przede wszystkim to będzie duża szansa dla młodych chłopaków, których mamy tutaj w składzie, żeby się też pokazali, żeby też pokazać to nasze lubuskie i Międzyrzecz w szerszym gronie siatkarzy w Polsce. No i mam nadzieję, że będziemy godnie reprezentować województwo lubuskie na turnieju.
Marcin Karbowiak, trener Orła Międzyrzecz. Wystarczyłoby dzisiaj prawdopodobnie 3-1, ale po co sobie nerwy sprawiać?
Nerwów i tak było dość dużo, bo jak trzeba coś zrobić, to nie zawsze to wychodzi, tak? Siatkówka może w porównaniu do tego, co było wczoraj, nie była zbyt piękna, ale to mnie nie interesuje. My mieliśmy jasny cel, wygrać 3-0, najprawdopodobniej wygrać ten turniej i awansować do finału. Jesteśmy wszyscy przeszczęśliwi. Robimy to dla tych ludzi wspaniałych, bardzo się cieszę.
Tak jak pan powiedział, nie był to może najlepszy mecz, ale dzisiaj mecz pokazał, że jak ktoś ma słabszą chwilę, to ktoś inny robi punkty. Jak nie w ataku, to w bloku. Jak nie w bloku, to w zagrywce.
Jak powiedział prezes Olimpii Solęcin, jak był trenerem w Międzyrzeczu, Stasiu Szableski, to nie jazda figurowa. Tu za piękne akcje, nie ma dodatkowych punktów. I to w siatkówce się sprawdza. Można grać brzydko, a wygrywać wszystkie mecze i grać w pierwszej lidze. Wczoraj graliśmy kapitalnie, wspaniale. Dzisiaj graliśmy brzydko, wygraliśmy, jedziemy na finały. Wszyscy są w Międzyrzeczu przeszczęśliwi. Tam już jedziemy bez presji. Co będzie, to będzie.
Jaki plan na te 2 tygodnie?
Dzisiaj świętujemy, na pewno ze 2 dni odpoczniemy. No i potem się szykujemy. Zobaczymy, kto będzie gospodarzem tego turnieju, gdzie przyjdzie nam jechać. Będziemy się zastanawiać.
Będziecie aplikować o finały?
Nie, nie. My zrobiliśmy półfinał dla kibiców. Na finały na pewno nie będziemy się starać. Na pewno chciałoby się grać przed własną publicznością, ale prawdopodobnie związek i tak gospodarzom już by nie przyznał finałów. My na pewno starać się nie będziemy. Czekamy, co zdecyduje związek i tam pojedziemy.
Zna pan siłę tych drużyn z innych grup? Rozeznanie, szanse?
Rozeznanie znam, wiem, że zespoły dzisiaj tam się jeszcze rozstrzygnie. Wiem, że mocny jest zespół z Ostrołęki, mocny zespół z Rybnika, które już wczoraj zapewniły sobie awans. Tam też były transfery medyczne zawodników z wyższych lig. Zobaczymy. No. My nie robiliśmy transferów, nie mamy dużych pieniędzy, a jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy.
Remigiusz Lorenz, burmistrz Międzyrzecza. Wielką frajdę sprawili siatkarze dzisiaj wszystkim tutaj. Świetna atmosfera.
Tak naprawdę od 11 do 13 turniej, półfinały, playoffów, Międzyrzecz rozgrzały. Każdy dzień przynosił coraz większe emocje, a już niedziela wybuchowa. Cieszymy się niesamowicie, no i czekam na finały.
Siatkarze są w finale, no więc już chyba trzeba gdzieś myśleć, co będzie, jak będzie awans.
Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, bo może się to zemścić. Zawsze czekajmy na efekty, a kiedy trzeba, będziemy o tym rozmawiać. Natomiast życzę im jak najwięcej sukcesów w drodze i w finałach.
No, dodajmy, że oprócz Orła i Chrobrego w finałowej szóstce znaleźli się wspomniani przez trenera Karbowiaka siatkarze z Rybnika, Ostrołęki, a także z Jaworzna i Kluczborka, gospodarza turnieju finałowego. Poznamy jeszcze w tym tygodniu. Królowa sportu z bieżących doniesień, tak jak wspominaliśmy, bo obsługiwaliśmy reportersko tę imprezę, po raz 19 w Szprotawie odbył się lekkoatletyczny miting imienia Bolesława Chrobrego i Ottona III. Na starcie pojawiło się ponad 250 zawodników, a najsilniej obsadzone były konkurencje rzutowe. Rywalizacji przyglądał się Marek Staniszewski.
Zygmunt Szwarc, szkoleniowiec uczniaka Szprotawa, człowiek orkiestra podczas mitingu Bolesława Chrobrego i Ottona III. Po raz 19 miting w Szprotawie w bardzo dobrej obsadzie.
Kluby województwa lubuskiego poza Gorzowem wstawiły się bardzo licznie. Kluby województwa dolnośląskiego, wszyscy przyjechali do Szprotawy. Sami uważają, że miting jest bardzo dobrze zorganizowany. Zawodnicy są traktowani bardzo poważnie, od młodzika do oldboya. Przyjemna atmosfera, dobre wyniki, dobra pogoda i dobry stadion.
Jeśli chodzi o pana podopiecznych, jest pan zadowolony z występów?
Ośrodek juniorów młodszych wygrał Wisełka Łukasz, rzucając 59,04. To dobry wynik jest. Ośrodek Open, w których startowało dwóch moich zawodników. Pierwsze miejsce zajęło Mateusz Kwaśniewski, wynikiem 73,96.
W rzucie oszczepem najlepszy Mateusz Kwaśniewski z uczniaka Szprotawa. Jesteś zadowolony z rezultatu, jaki osiągnąłeś?
No jest niedosyt, bo życiówka jest większa, tak więc jakbym zrobił życiówkę, to dopiero bym był zadowolony, a tak to jest niedosyt. No ale chciałbym dodać, że jestem po kontuzji, rok temu miałem naderwany przywodziciela i cały sezon pauzowałem, tak więc wracam dopiero powoli, tak więc jestem zadowolony.
Jesteś po zgrupowaniu kadry narodowej, troszeczkę pewnie to zmęczenie czuć.
Od stycznia jestem ciągle na obozach, mam tygodniowe, dwutygodniowe przerwy i ciągle z obozu na obóz, tak więc no, tak powiedzieć, że jestem zajechany na maksa, dlatego liczę na takie porządne rzuty dopiero za miesiąc.
Pchnięciu kulą, najlepszy Patryk Zygmunt, uczniak Szprotawa. Jaki rezultat?
15,58. To taki rezultat, jak na moje pchanie, to zadowalający. Na pewno będziemy się starać jeździć, tak, żeby tych startów trochę było, żeby się do Mistrzostw Polski przygotować jak najlepiej.
Przypomnij twoje największe sukcesy.
11 miejsce na Mistrzostwach Europy w rzucie dyskiem, trzecie miejsce w rzucie dyskiem w ubiegłym roku na Mistrzostwach Polski. Jeszcze parę lat temu wicemistrzostwo Polski w pięciu kulom się przewinęło parę razy, także coś tam jest.
W rzucie dyskiem nie było niespodzianki, wygrała Karolina Sygutowska z ZLKL z Zielona Góra.
Forma jest na takim równym poziomie, no bo tydzień temu życiówkę zrobiłam 51-80, dzisiaj 50-35, więc jestem zadowolona bardzo. Za dwa tygodnie mamy Akademickie Mistrzostwa Polski w Lublinie. Główną imprezą no to są Mistrzostwa Polski również w Lublinie w lipcu.
Alicja Sewczyk i jestem z klubu ZLKL Zielona Góra.
Wystąpiłaś w skoku wzwyż, wyrównany rekord życiowy.
Niestety, bo miałam szansę na więcej, ale no nie udało się. 1,55 m dokładnie. Konkurencja w mojej kategorii wiekowej była duża, bo było 6 dziewczyn w moim wieku. I też miały życiówki podobne jak ja, więc myślałam, że po prostu konkurencja będzie zacięta. Ale myślę, że taką najważniejszą imprezą będą Mistrzostwa LZS-ów i Mistrzostwa Polski w Chorzowie.
Dominik Kowalski, ZLKL Zielona Góra.
Na drugim miejscu w skoku wzwyż, poza konkurencją, Maciej Lepiato, mistrz olimpijski osób niepełnosprawnych.
Dla mnie to nie jest zbyt dobry rezultat, ponieważ skaczę czwarty raz i czwarty raz staram się atakować 2 metry. Aczkolwiek jest z jednej strony dobry, bo ciągle trzymam stały poziom 1,95 m, skaczę już regularnie właśnie. Aczkolwiek niedosyt pozostaje, bo te 2 metry są na wyciągnięcie ręki, ale ciągle wraz z trenerem próbujemy dojść do tego, jak to pokonać. Szykuje się taki dosyć spory maraton już za tydzień, za 2 tygodnie średnio co tydzień mamy zawody. Na początku czerwca szykuje się zestaw zawodów, kilka zawodów w ciągu kilku dni. Cały czas trenujemy i przygotowujemy się do Mistrzostw Polski, które będą pod koniec czerwca, a te zawody traktuję wszystkie jako takie treningowe i właśnie szukamy opcji, jak skoczyć 2 metry.
Biegu na 1500 metrów wygrał Norbert Bogucki z ZLKL Zielona Góra.
Pierwszy raz wygrałem, a startowałem już 3 razy w sumie, to był trzeci raz, tak. Ale jestem zadowolony, że udało mi się po niewielkiej kontuzji wrócić i wygrać jednak, bo to jest piękne uczucie, naprawdę.
Andrzej Szczesny, wiceprezes Lubuskiego Związku Lekkiej Atletyki. Udany meeting w Szprotawie, przede wszystkim jeśli chodzi o frekwencję, jeśli chodzi o wyniki.
Frekwencja ponad 260 uczestników, ponad 400 osób o startów, no i dobre wyniki, dobre warunki atmosferyczne. Antoni Plichta biegł na 100 metrów, uzyskał 10 sekund 97 setnych. Ciecierski, Zastrz, Nowasul w biegu na 3000 metrów uzyskał czas 8 minut 34 sekundy i 55 setnych. W skoku wzwyż Maciej Lepiato skoczył 2,10 m. Wśród pań zwyciężyła Michalina Kwaśniewska rezultatem 175. Dobre rezultaty juniorów i juniorów młodszych uczniaka Szprotawa w rzucie oszczepem. Nowe rekordy życiowe i miejsca w pierwszej piątce w Polsce.
A na zakończenie, drodzy Państwo, o naborach do szkółki żużlowej zielonogórskiej i do naboru sekcji koszykarskiej. W sobotę w Zielonej Górze nabór do szkółki żużlowej falobazu Zielona Góra się odbył. Na zajęciach pojawiło się 8 chętnych młodych nastolatków. No i już po pierwszych ćwiczeniach pod okiem m.in. trenera od przygotowania motorycznego Radosława Walczaka.
W tej chwili żużel już wszedł na taki etap, że od najmłodszych lat przy naborze pożądane są i jakby chętnie zapraszani są chłopcy na pewnym poziomie sprawności. Oczywiście to jest jakby ten dalszy komponent całego tego rzemiosła żużlowego. Najważniejsze jest umiejętność jazdy na motocyklu, odwaga przede wszystkim, czucie sprzętu. Wiadomo, że chłopcy od najmłodszych lat gdzieś tam próbują na motorynkach, na Simpsonach, na różnych motorach, małe krosówki, pitbajki. W związku z tym to jest ta jakby główna część, jeżeli chodzi o nabór, aczkolwiek w tej chwili, już tak jak powiedziałem wcześniej, ten sport wymaga pewnej sprawności już od samego początku. Łatwiej jest przygotować potem zawodnika już do sezonu, łatwiej jest go przygotować do licencji, łatwiej go się prowadzi na torze, kiedy te parametry motoryczne są już na takim poziomie, że zawodnik to czucie przestrzeni, koordynację, siłę, równowagę ma na pewnym poziomie. Stąd też nabory, które w tej chwili są prowadzone przez Falubas, zaczynają się od zwykłej sali gimnastycznej. Testy są proste, w zasadzie każdy może do nich podejść. Wiadomo, że uczniowie, chłopacy gdzieś tam chodzą w szkołach na zajęcia wychowania fizycznego, więc myślę, że tu jakiejś wielkiej tragedii nie będzie, aczkolwiek da to nam obraz, na jakim etapie, na jakim poziomie są chłopcy w różnym wieku, bo mamy tu dzisiaj chłopców i 11-letnich i mamy chłopców 17-18-letnich. Chcemy dzisiaj zobaczyć, na jakim poziomie przede wszystkim jest ich zwinność i szybkość. To w tej chwili są takie dwie najbardziej pożądane cechy w żużlu, zwinność i szybkość. Siła na dalszym troszeczkę planie. Wiadomo, że siłę zawsze można wypracować, aczkolwiek to, o czym mówiłem wcześniej, czyli zwinność, szybkość plus do tego koordynacja, to jest to, co w tej chwili na żużlu jest zawodnikowi najbardziej potrzebne. Oczywiście przyglądamy się im też pod względem parametrów morfologicznych, czyli wzrost, waga. Wiadomo, że jeszcze niektórzy są tuż przed okresem dojrzewania. Jest kilku chłopców już w trakcie lub po. To też się zmienia, ponieważ jest to jakby płynne, dlatego testy są tylko taką pewną sprawą poglądową, dają nam pewien obraz, aczkolwiek jest to tylko jeden z etapów całego naboru.
Aleksander Janas, trener młodzieży Falobazu.
Predyspozycje musimy sobie już teraz od samego początku sprawdzić i ci chłopcy, którzy popiszą się najlepszymi warunkami fizycznymi, będą zakwalifikowani do dalszego szkolenia. Będziemy później jeszcze udostępniać im motocykl taki zwykły, użytkowy, żeby zobaczyć, jak sobie radzą, ewentualne jeszcze uwagi, korekty jakieś. Dokonamy wyboru po analizie, łącznie tutaj z ćwiczeniami na sali gimnastycznej i ewentualnie później ten motocykl użytkowy na stadionie. Później kwalifikacje ostateczne i karty zdrowia. Po badaniach taki adept będzie mógł rozpocząć treningi już na torze, na motocyklu. Albo mniejszym, albo większym. 250 cm albo 500, bo takie są teraz możliwości. No przede wszystkim musi bardzo chcieć, musi lubić motocykle. Dobrze byłoby, gdyby adepci wcześniej mieli już kontakt z motocyklem. Trochę sobie na motocyklu radzili. Zwyczajnym takim, niejednokrotnie nie musi być duży, może być mały motocykl, ale już jakieś predyspozycje widać. Szybkość, zwinność, gibkość, to są wszystkie cechy, które są bardzo ważne. No i chęci, dużo pracy, bo żużel to nie jest łatwy sport, trzeba wiele wyrzeczeń, dużo treningów, a wiadomo, że młodzi chłopcy chodzą do szkoły, więc jest bardzo trudno i muszą sobie z tym radzić. Jeśli przyszła grupa, tak jak dzisiaj, 8-osobowa, to nie jest zbyt wielka. Bywało, że na nabory żużlowe przychodziły do nas grupy takie 20-osobowe. Kiedyś starsze czasy to były, pamiętam, 30 może osobowe. Ale zależałoby nam na tym, żeby kilku chłopaków takich, którzy przyszło, takich, którzy zaczynają rzeczywiście trenować solidnie, na serio. I nawet powiedziałbym, gdyby był jeden albo dwóch, ale taki, tacy, o których nam chodzi, to byłbym bardzo zadowolony.
Jestem Rafał Kobierski, urodziłem się 2004 roku. Bardzo fajnie tu jest, bardzo mi się podoba.
Chcesz żużlowcem zostać?
Tak.
Jak na razie to wyjdzie?
Na razie to póki co to dobrze.
A ciężkie treningi tutaj?
Nie, bardzo łatwe.
A kto jest twoim idolem żużlowym?
Patryk Dudek.
Rodzice bez problemu się zgodzili?
Nawet mi dali ten pomysł też.
A u kolega?
Jestem Igor Gawryszewski, mam 11 lat. Ćwiczy się tu dobrze, choć ciężko trochę. Ogólnie jest wszystko fajnie.
Myślisz, że masz szansę, żeby żużlowcem zostać?
No, mam jakąś szansę, żeby zostać.
Trudne treningi u trenera Walczaka?
Tak, są trudne, ale jakoś daję radę.
Oby z tej żużlowej mąki był chleb. O naborze do szkółki żużlowej Falobazu Zielona Góra w relacji Jakuba Lesińskiego. Nabór także szykuje się w SKM-ie Zastalu Zielona Góra. To koszykówka zielonogórska. O szczegółach rozmawiamy z prezesem stowarzyszenia Robertem Morkowskim.
We wtorek SKM przeprowadza nabór kolejny, ostatni w tym roku szkolnym, można powiedzieć?
No tak można powiedzieć. Tradycyjny nabór majowy z tego względu, że współpracujemy z Akademią Mistrzów Koszykówki i ostatnia grupa, która stamtąd właśnie rocznik 2008 chłopców, kończy tam swoją przygodę z zabawą i przechodzi na troszkę wyższy poziom do SKM-u Zastal Fato Developer Zielona Góra. 15 maja, wtorek, godzina 16:30 dla wszystkich chłopców z rocznika 2008, którzy lubią koszykówkę, chodzą na stelmet, matczak, koszarek, może są ich idolami. Koszykówka, sport jest ich pasją. Zapraszamy. 16:30, hala Nowity przy ulicy Wyspiańskiego. Będzie taki troszeczkę trening pokazowy grupy z Akademii Akademii, plus będzie możliwość zaprezentowania się młodzieży, która przyjdzie. Będzie też informacja, co i jak chcemy robić w najbliższym czasie do końca czerwca. Także myślę, że rodzice zainteresowani mogą też przyjść, jeśli chodzi o uzyskać informacje, co się w SKM-ie robi, ile się razy trenuje w tygodniu, kto jest trenerem i jakie mamy po prostu cele dla tego rocznika.
Mówiliśmy o chłopcach, ale zdaje się, że też dziewczynki mogą spróbować swoich sił.
Tak, od 2 lat mamy pod SKM-em również prowadzimy koszykówkę dziewcząt. Mamy dziewczyny, które w przyszłym roku będą grały w kadecie, rocznik 2003-2004-2005. Mamy, muszę się pochwalić, obiecujący rocznik 2006 Agnieszki Welc, który w niedzielę odniósł duży sukces, został mistrzem województwa lubuskiego w roczniku 2006. Dziewczyny pokazują już od dłuższego czasu, że tutaj jest fajnie Agnieszka z nimi pracuje i osiągają fajne rezultaty, były niepokonane w tym sezonie. Prowadzimy również taką, w zeszłym roku udało nam się stworzyć z rocznika 2007-2008 dziewczynek, grupę 10 dziewczynek, które trenują i to jakby dla tych dziewczynek organizujemy dodatkowy nabór. Także wszyscy też zainteresowani rodzice dziewczynek z rocznika 2007-2008, tudzież może młodsze, które by chciały spróbować przez najbliższe 2 miesiące zobaczyć, jak to jest koszykówka, jaka to jest fajna zabawa, kozłowanie, koordynacja. Zapraszamy na godzinę 17:30 na hale Wyspiańskiego 17 w kompleksie Mosiru, dawniej zwanego Nowitą. Także bardzo gorąco wszystkich rodziców, dziewczynki może chodzą na Stelmet, do tego, żeby się pojawić, zobaczyć, co to jest w ogóle, że koszykówka to fajna sprawa.
A no właśnie, koszykówka fajna jest, można parafrazować słowa Roberta Morkowskiego. Tyle dziś w magazynie sportowym Radia Zachód, www.zachod.pl. Tam na bieżąco sport, Facebook i fanpage Zachód Sport, również na bieżąco o lubuskim sporcie przede wszystkim. A jutro pierwsze informacje po godzinie 7. Hubert Pietroński, Maciej Noskowicz, kłaniamy się, do usłyszenia.